Psalm Asafa. Boże, narody wdarły się w Twoje dziedzictwo, zbezcześciły Twój święty przybytek, Jerozolimę zamieniły w rumowisko. Zwłoki Twoich sług wydane na żer ptakom, ciała oddanych Tobie porzucone dzikim zwierzętom. Ich krew jak woda rozlana wokół Jerozolimy, nie było nikogo, kto by mógł ich pogrzebać. Okryliśmy się hańbą wobec naszych sąsiadów. Staliśmy się pośmiewiskiem i szyderstwem dla naszego otoczenia. Jak długo ma to trwać, Panie? Czy na zawsze zamierzasz się gniewać? Czy Twa zapalczywość nie przestanie płonąć niczym ogień? Wylej swój gniew na narody, które Cię nie uznają i na królestwa, które nie wzywają Twojego imienia. Ponieważ pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Nie pamiętaj nam dawnych win. Okaż nam jak najszybciej miłosierdzie, bo jesteśmy w wielkiej potrzebie. Pomóż nam, Boże naszego zbawienia, wybaw nas dla chwały Twojego imienia. Dokonaj pojednania z powodu naszych grzechów, ze względu na Twoje imię. Dlaczego narody mają mówić, gdzie się podział ich Bóg? Niech na naszych oczach dokona się wśród narodów zemsta za rozlew krwi Twoich sług. Niech dotrze do Ciebie jęk więźniów, swym potężnym ramieniem oszczeń skazanych na śmierć. Za obelgi miotane przeciwko Tobie, Panie, odpłać naszym sąsiadom po siedmiokroć. My natomiast, Twój lud i owce Twojego pastwiska, będziemy Cię sławić na wieki. Będziemy głosić Twoją chwałę z pokolenia na pokolenie. To jest Boże Słowo. Biblia uczy nas, że Bóg, w którego wierzymy, że nasz Bóg jest Bogiem niezmiennym. On się nie zmienia, On się nie starzeje, On się nie doskonali, ponieważ jest doskonały. Bóg jest niezmienny. Natomiast całe stworzenie jest zmienne. Całe stworzenie podlega różnym zmianom i jeżeli popatrzymy na psalmy, to widzimy, że czasami, że, no może nawet nie czasami, że życie ludzkie jest kruche, jest ulotne jak trawa, że okoliczności mogą się szybko zmienić. Psalmista mówi, jeżeli tylko powieje wschodni wiatr, trawa usycha. I życie, okoliczności, w jakich żyjemy, w jakich funkcjonujemy, mogą szybko się zmienić. I brzydko mówiąc, to życie może nas czasami dogiąć. Może brzydko mówiąc, nam dowalić, tak, że będziemy odczuwać cierpienie, że będziemy płakać, że będziemy lamentować. I psalmista coś o tym wie. Psalmista coś o tym wie i dlatego możemy od psalmisty czy od psalmistów się uczyć. Możemy uczyć się z psalmów dobrych rzeczy. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się właśnie skupili na psalmie 79 i zobaczyli, czego możemy się nauczyć z tego psalmu. I generalnie taki tytuł, jaki chciałbym zadać, też pytanie, to jak długo ma to trwać, Panie? Żebyśmy może na tym, czy to mieli na uwadze. Ale generalnie cały psalm. I ten psalm można podzielić na trzy części. Pierwsza część to lament, druga część to prośby i trzecia część to można powiedzieć zakończenie, czy deklaracja kończąca ten psalm. I chciałem, żebyśmy każdą z tych części omówili. Więc zacznijmy od pierwszej części, od lamentu. Wersety od 1 do 5. Psalmista zwraca się do Boga. Woła Boże. I co takiego mówi Bogu? Mówi mu o sytuacji, jaka zapanowała w Judzie. On jest Judejczykiem, więc mówi o sytuacji, jaka zapanowała w jego kraju, w jego królestwie, w królestwie, do którego należy. Ale nie jest to relacja tego, co ma miejsce, tego, co ma miejsce obecnie, tylko jest to relacja tego, co się wydarzyło w przeszłości. Być może nawet bardzo niedalekiej, ale jest to już przeszłość. To znaczy, że psalmista opisuje wydarzenia, które miały miejsce jakiś czas temu. Coś wydarzyło się w przeszłości, ale skutki tego wydarzenia rozciągają się na teraźniejszość, ale też i na przyszłość tego psalmisty. Co takiego się wydarzyło? Poganie podbili Judę. Świątynia Boga, która znajdowała się w Jerozolimie, została zbezczeszczona i zniszczona. Podobnie stało się z Jerozolimą, stolicą Judy. Została zamieniona w kupę gruzu, w rumowisko. Ale to nie jest cały obraz tego, co się wydarzyło, to jest tylko część. Dalej psalmista mówi Bogu o tym, co się stało z mieszkańcami Jerozolimy. Ale trzeba założyć, że to dotknęło nie tylko mieszkańców Jerozolimy, być może też mieszkańców innych miast Judy. Zwłoki mieszkańców Jerozolimy leżały na ulicach, na drogach, na polach i nie było nikogo, kto by się tymi ciałami zajął. Te martwe ciała po prostu tam leżały i służyły za pokarm dla dzikich zwierząt. Wokół Jerozolimy było pełno krwi, a to znaczy, że w mieście dokonała się rzeź i wielu ludzi, kobiet, dzieci, starców, dorosłych mężczyzn zostało zabitych. A ci, co przeżyli, stali się więźniami. Co prawda w wersetach od 1 do 4 nie ma o tym mowy, ale w wersecie 11 czytamy o tym. Niech dotrze do ciebie jęk więźniów, swym potężnym ramieniem oszczeń skazanych na śmierć. Dlatego też nie ma nikogo w pobliżu Jerozolimy, czy też nie ma nikogo, kto by tymi ciałami się zajął, kto by pochował tych ludzi, kto urządziłby im jakiś godny pochówek i odbył po tych ludziach żałobę. Więc to wszystko, cały ten opis pokazuje ogrom hańby, jaki spadł na Judę i Jerozolimę. Ale dodatkowo widzimy, że sąsiedzi Judejczyków czy Żydów, widząc to ich pohańbienie, zaczęli się z nich śmiać, że zaczęli z nich szydzić. Juda była na językach ludzi. Wieść się szybko rozeszła w okolicznych krajach i z powodu tego pohańbienia Judejczycy stali się obiektem żartów, wyszydzania i wyśmiewania. A co za tym idzie, ich Bóg stał się obiektem pośmiewiska. Czyli mamy pokazany krajobraz po bitwie. Królestwo Judy upadło. I to upadło na dobre. Tyle, że nie jest to opis sytuacji tak, jak na przykład dziennikarz opisuje sytuację, jaka ma na przykład miejsce obecnie w Afganistanie czy na granicy polsko-białoruskiej. Psalmista zwraca się do Boga i woła: Boże. Więc to, co mówi dalej, można powiedzieć, jest płaczem nad tym, co się wydarzyło. Psalmista jest emocjonalnie związany z Judą, z Jerozolimą, ze świątynią, z Bogiem. Dlatego to, co się wydarzyło, sprawia mu wewnętrzny ból. On po prostu cierpi na duszy i dlatego też lamentuje nad losem swoim, nad losem swoich rodaków oraz swojego kraju, nad losem Królestwa Judy, nad losem świątyni Jerozolimy. Psalmista kocha Boga i kocha Boży lud, dlatego ciężko mu przyjąć to, co się wydarzyło. Jest w nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości i jest mu ciężko. I ten lament, ten jego płacz, można powiedzieć, jest zakończony pytaniem skierowanym do Boga. Jak długo? Jak długo, Panie? Jak długo ma to trwać, Panie? Jak długo? Czy na zawsze zamierzasz się gniewać, czy twa zapalczywość nie przestanie płonąć niczym ogień? Więc jak długo ma to trwać, Panie? Więc to pytanie pokazuje, że jest tam ból, że jest tam cierpienie, ale też są też pewne tęsknoty, pragnienia i oczekiwania tego psalmisty. Ta nowa sytuacja, w której się znalazł on i jego rodacy, nie jest czymś przyjemnym. Chciałby, żeby się to już skończyło. Jest zmęczony tą całą sytuacją, ale na horyzoncie nie widać żadnych znaków wskazujących na to, żeby jego los i jego los ukochanego kraju się zmienił. Dlatego zadaję to pytanie, płacząc: jak długo ma to trwać, Panie? I dlatego wylewa, może by, swoje łzy przed Panem, dlatego lamentuje przed Panem. Więc to jest ta część dotycząca lamentu. Ale od wersetu 6 do 12 widzimy, jest zmiana. Werset 5, można powiedzieć, kończy ten lament psalmisty, a od 6 wersetu do 12 psalmista dalej zwraca się do Pana, ale teraz kieruje już do Niego konkretne prośby, swoje błagania. I o co się modli? Jakie prośby kieruje? O co prosi? Więc wymieńmy krótko te rzeczy. W wersetach 6, 7 prosi o to, aby Bóg ukarał pogan za to zło, którego się dopuścili wobec Judy i jej mieszkańców. Psalmista mówi o pożarciu Jakuba, o spustoszeniu jego siedziby, więc według psalmisty Boży gniew powinien zapłonąć przeciwko tym narodom, które właśnie pożarły Jakuba. Język, jakiego używa, jest bardzo mocny. Mówi: pożarły, spustoszyły. Te narody nie podbiły. One wręcz pożarły Jakuba, tak jak szarańcza pożera wszystko, co znajduje na swojej drodze, wszystko zielone. Tak została spustoszona Juda. W wersetach 8-9 psalmista prosi o przebaczenie grzechów Judy i prosi o okazanie jej miłosierdzia poprzez wybawienie ich z niedoli. Psalmista doskonale zdaje sobie sprawę, że obecna sytuacja, w której znalazł się jego kraj, jego królestwo, ta świątynia, Jerozolima, jest skutkiem grzechu Judy. Boży lud nie postępował właściwie przed Panem. Bóg wielokrotnie ich ostrzegał i wielokrotnie przez proroków wzywał do opamiętania, do zawrócenia, do zmiany życia, do poddania, do przestrzegania Jego przykazań, ale oni raz za razem odrzucali proroków, ignorowali to wezwanie. Więc kiedy miarka się przebrała, Bóg wydał Judę w ręce jej wrogów, w ręce pogan. Są sami sobie winni, to ich grzech spowodował tą całą sytuację. Ale skoro Bóg wydał ich w ręce narodów, to też ten Bóg może ich z ręki tych narodów wybawić, tak jak to już czynił w przeszłości. I w wersecie 10 psalmista prosi o to, aby na oczach Judejczyków dokonała się zemsta za krew Bożych sług, którą poganie rozlali. Taki rozlew krwi był po prostu pogromem. Był niepotrzebnym okrucieństwem. Dlatego psalmista prosi o sprawiedliwość. Gdyby Bóg wymierzył tym poganom sprawiedliwość, to w ten sposób zamknąłby usta tych pogan i przestaliby mówić, gdzie się podział Bóg Żydów, skoro dopuścił do takiej masakry. Bóg ich nie ochronił. Ich Bóg ich nie ochronił, więc. Ale gdyby Bóg okazał sprawiedliwość, to by usta tych ludzi się zamknęły. W 11 wersecie prosi o ratunek dla więźniów z Judy. Ci więźniowie prawdopodobnie są skazani na śmierć. Są więźniowie. Czeka ich śmierć. Już wystarczająco dużo krwi zostało rozlanej. Nie potrzeba więcej. Trzeba zachować tych, którzy przeżyli. Dlatego psalmista prosi o uratowanie od śmierci tych Judejczyków, którzy stali się więźniami pogan. I w wersecie 12 psalmista prosi, aby Bóg odpłacił sąsiadom Judejczyków za obelgi, jakie kierowali pod adresem Boga. To nie jest obojętne dla Niego, jak inni odnoszą się do Jego Boga, jak traktują Jego Boga. Dlatego prosi, aby Bóg zainterweniował, aby Bóg odpłacił tym ludziom siedmiokroć za znieważanie Jego imienia. Więc lament, widzimy, zamienia się w prośby, w konkretne prośby skierowane do Boga i te prośby są połączone z tym lamentem, przecież wynikają z tego lamentu. Są to prośby związane z zaistniałą sytuacją. Najprościej mówiąc, psalmista chciałby odzyskać to wszystko, co utracił. Oczywiście absolutnie wszystkiego nie da się odzyskać. Nie można odzyskać. Nie można odzyskać tych, którzy umarli. Ale można odzyskać ziemię, można odzyskać królestwo, Jerozolimę, świątynię, szacunek sąsiadów oraz respekt dla Pana. To jest możliwe, jeśli tylko Pan zechce. Dlatego woła do Pana, a woła do Niego, ponieważ tylko Pan może odmienić los Judy, los tych, którzy przeżyli. I w końcu dochodzimy do ostatniego wersetu. Jest to deklaracja. I ta deklaracja kończy ten psalm. My natomiast, Twój lud i owce Twojego pastwiska, będziemy Cię sławić na wieki, będziemy głosić Twoją chwałę z pokolenia na pokolenie. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że psalmista chce dokonać z Bogiem pewnej transakcji, pewnego barteru, wymiany. Kiedyś jechałem samochodem i zobaczyłem na poboczu człowieka machającego, żeby się zatrzymał. Ten samochód był na zagranicznych numerach, więc założyłem, że jest to obcokrajowiec i jest on w tarapatach, więc się zatrzymałem, żeby mu pomóc. Zaczęliśmy rozmawiać. Ten człowiek powiedział mi, że potrzebuje pomocy, bo skończyło mu się paliwo, a nie ma pieniędzy na zatankowanie. Więc zapytałem, no czego oczekuje ode mnie? Więc on od razu powiedział, że on nie oczekuje żadnych pieniędzy. On ode mnie nie chce żadnych pieniędzy, ale zaprowadził mnie do bagażnika, otworzył bagażnik i pokazał, tu mam koszulę, pięknie zapakowane, Armani, czy tam jakaś inna znana marka. Więc ja ci dam koszulę, a ty mi dasz w zamian coś. No ale co? No coś. No dobra, to już zrozumiałem, o co chodzi. Tak, że chodzi o pieniądze, to ile? No on mówi 200 zł. No do transakcji nie doszło. Tak, do transakcji nie doszło. Później się zorientowałem, że to była forma po prostu manipulacji, oszukania mnie. Te koszule to były podróbki. I tak no, stosują niektórzy ludzie przyjeżdżający do kraju taką metodę na wyłudzenie pieniędzy od ludzi. Mniejsza z tym. W każdym razie próbował doprowadzić do pewnej transakcji, więc można odnieść wrażenie, że tutaj też mamy coś podobnego, mamy, że taka próba transakcji ma miejsce w tym psalmie, w tym zakończeniu. Psalmista chce dokonać pewnej transakcji z Bogiem, bo Bóg da mu to, co prosi i wtedy psalmista zrewanżuje się i będzie czcił Boga. Tyle, że jest to błędne wrażenie. Bóg tak nie działa. Boga nie da się przekupić. Boga nie da się zmanipulować. Boga nie można podejść na zasadzie, ty mi zrobisz przysługę, to my też tutaj zrobimy przysługę, będziemy cię czcić. Tak nie działa to. Więc to zakończenie nie jest formą jakiegoś przekupienia Boga, nie jest formą transakcji wymiennej czy dokonania barteru, wymiany z Bogiem. Czym więc jest to zakończenie? No jest to forma pewnej deklaracji, albo można też powiedzieć obietnica. Psalmista mówi tu nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu Bożego ludu, w imieniu Bożych owiec. Psalmista deklaruje, czy też obiecuje, że będą sławić Pana oraz głosić Jego chwałę. Jest to deklaracja lojalności wobec Pana. Ta cała sytuacja, jaka zaistniała, to co się wydarzyło, niczego nie zmienia w ich stosunku do Boga. Można powiedzieć, że psalmista mówi, to co się wydarzyło, niczego nie zmienia, jeśli chodzi o nasze oddanie Panu. Cierpimy, płaczemy, ale będziemy stać przy naszym Bogu. Będą nas wyśmiewać, będą szydzić z nas, będą żyć z naszego Boga, ale to nas nie osłabi w oddaniu dla Boga i dalej wiernie będziemy stać przy naszym Bogu. Będziemy Go sławić i będziemy głosić Jego chwałę z pokolenia na pokolenie. Ale też w tej deklaracji jest coś więcej niż tylko sama deklaracja pozostania lojalnym wobec Pana. Ta deklaracja pokazuje nam, co jest dla psalmisty i jemu podobnych ludzi najważniejsze. Co zatem jest dla nich najważniejsze? Żyją w pohańbieniu. Ich królestwo zostało podbite. Świątynia Pana została zniszczona i zbezczeszczona. Jerozolima stała się rumowiskiem, a oni sami stali się pośmiewiskiem dla pogan. Ale to wszystko wydaje się, że nie ma dla nich aż takiego znaczenia, ponieważ jedna rzecz się nie zmieniła w tym wszystkim. Oni dalej są Bożym ludem, a Bóg jest ich Bogiem. A ich Bóg jest Bogiem wielkim i wspaniałym. Ich Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Oni to wiedzą, inne narody tego nie wiedzą, ale oni to wiedzą. A to daje im nadzieję na lepsze jutro. Nie wiedzą, kiedy to lepsze jutro nastąpi, czy w ogóle nastąpi. To nie ma znaczenia, ale ma znaczenie to, że Bóg jest dalej ich Bogiem, a oni są owcami Jego pastwiska. Dlatego będą Go sławić na wieki. Będą głosić Jego chwałę z pokolenia na pokolenie, niezależnie od tego, czy mają swój kraj, czy mają swoją stolicę, czy mają swoją świątynię, czy mają szacunek u sąsiadów. Oni dalej będą wiernie chwalić Pana, ponieważ kochają Go, ponieważ są owcami Jego pastwiska. Bóg jest dalej ich Bogiem. Więc sytuacja psalmisty, kilka słów zastosowania. Sytuacja psalmisty, chociaż wydarzyła się setki lat temu, to wcale nie jest tak odległa od nas, od naszego życia, od naszej sytuacji. Pandemia albo jakieś inne wydarzenia wymusiły, albo też niedługo wymuszą różne zmiany w naszym życiu. Nie możemy funkcjonować tak jak kiedyś. Tęsknimy za tym, co było i pragniemy powrotu do tego, jak było. Ale na naszym horyzoncie na razie nie widać możliwości odmiany naszego losu. Dlatego dzisiaj niektórzy z nas, być może wszyscy, tak jak psalmista, zwracamy się do naszego Pana z pytaniem, jak długo ma to trwać, Panie? Jak długo ma to trwać, Panie? Więc możemy powiedzieć, że ten psalm odnosi się też i do nas, odzwierciedla nasze położenie. Jeżeli jeszcze nie teraz, to na pewno w przyszłości nastąpi taki moment, że zawołamy, Panie, jak długo ma to trwać. Dlatego możemy się czegoś nauczyć od psalmisty, możemy się czegoś nauczyć z tego psalmu. Czego uczy nas ten psalm? Najważniejsza lekcja, wydaje mi się, to taka, że chłopaki też płaczą. Tak, chłopaki też płaczą. Co to znaczy? No otóż jest szkoła wychowywania dzieci, która mówi, że chłopakom, mężczyznom nie przystoi płakać. Dziewczyny jak najbardziej. One są płaczliwe z natury, więc one mogą płakać. One są bardziej emocjonalne, więc im to łatwiej przychodzi. Natomiast faceci muszą być twardzi. I jeśli chodzi o duchowe życie, to też pojawia się podobne nauczanie, które mówi, że wierzącym nie przystoi płakać przy Bogu, czy nie przystoi narzekać, czy nie przystoi żalić się. Jako wierzący musimy być twardzi i nie powinniśmy okazywać żadnych słabości. Musimy być przecinakami. I wtedy to się Panu podoba. Ale ten psalm uczy nas czegoś innego. Ten psalm uczy nas lamentu, uczy nas płaczu. Ten psalm, ale też inne psalmy uczą nas, jak płakać przed obliczem Pana. Lament jest dobrą rzeczą. Nie jest złą, jest dobrą rzeczą. Nawet nasz Pan lamentował przed Ojcem, kiedy wisiał na krzyżu. Kiedy wołał, Ojcze mój, czy Boże mój, czemu mnie opuściłeś? To był Jego lament na krzyżu. A wiemy, że Pan Jezus grzechu nie popełnił. Więc kiedy wylewał swój żal, swój ból przed Ojcem, nie zgrzeszył w żaden sposób. On po prostu wyrażał to, co się działo w jego wnętrzu, w jego sercu, co przeżywał. I mówił o tym swojemu Ojcu, swojemu Bogu. Więc to nie jest złe, to jest dobre. Poza tym ten psalm, ten lament powstał z natchnienia Ducha Świętego i jest częścią Bożego Słowa. Więc skoro pochodzi od Ducha Świętego, skoro pochodzi od Boga, to musi to być dobre. Jeżeli lament został upamiętniony jako Słowo Boże, to musi to być dobre. Lament przed Panem jest czymś dobrym dla wierzącego i wydaje mi się, że tego chce nas uczyć Pan. Nie bójmy się lamentować, nie bójmy się żalić przed Panem, nie bójmy się płakać przed Panem. Chłopaki też płaczą, wierzący też płaczą. Dlatego nie myśl, że jeśli zaczniesz wylewać przed Bogiem swój lament, to Boga obrazisz, że Bóg się na ciebie zezłości. Nie, Bóg chce usłyszeć twoje serce. Bóg chce usłyszeć twoje łzy, twój ból. Nawet jeśli powiesz jakąś głupotę, nawet jeśli powiesz za dużo, to się nic nie stanie, Bóg się nie obrazi. Eliasz klepnął głupotę. Eliasz, prorok Pana, miał złą ocenę sytuacji. I kiedy, można powiedzieć, go sytuacja dogięła do ziemi, to co powiedział: Panie, wszystkich proroków pozabijali, zostałem tylko ja sam. A jaka była rzeczywistość? Pan Bóg zachował setki proroków w innych miejscach. Ale Eliasz miał złą ocenę sytuacji. Ale klepnął, że tak powiedział, wylał przed Bogiem swój żal, swój ból. I co się stało? Nic. Bóg się zatroszczył o Eliasza, a z czasem wyprostował jego złą ocenę sytuacji. Więc Bóg widział jego stan emocjonalny, psychiczny i zatroszczył się o Eliasza, pomimo nawet jego błędnej oceny sytuacji, pomimo tego, że powiedział coś niewłaściwego. Więc nie bójmy się, że powiemy Bogu coś niewłaściwego. Nie bójmy się tego. Bóg się nie obrazi. Bóg chce, żebyśmy wylewali przed Nim swój lament. Więc jeśli zżera cię coś od środka, jeśli coś powoduje, że wewnątrz siebie płaczesz, że targają tobą różne emocje, to nie trzymaj tego wewnątrz siebie. Nie gromadź tych negatywnych rzeczy w swoim sercu, w swoim życiu, ale wylej to przed Panem. I wylej to jak najszybciej. Balon, do balonu, jeżeli masz balon, to do niego można nalać jakąś ilość wody. On to wytrzyma. Ale jeżeli będziesz cały czas dolewał i dolewał, to w pewnym momencie ten balon pęknie. Nie ma siły. Tak samo jest z naszym życiem. My jesteśmy w stanie pomieścić wiele negatywnych rzeczy, ale nie wszystkie negatywne rzeczy, czy nie cały ból. Dlatego jeżeli nie wylejemy tego przed Panem, to w pewnym momencie pękniemy. W pewnym momencie pękniemy. Więc dlatego nie trzymaj tego w sobie, ale przyjdź ze swoim bólem do Pana i wylej przed Nim swoje serce, lamentuj przed Nim. I możemy się uczyć tego od Anny, matki później Samuela, która rok po roku otrzymywała przykrości ze strony drugiej żony swojego męża, ponieważ nie mogła mieć dzieci. Ale kiedy przychodzili do świątyni, na święto, do Jerozolimy, ona była w świątyni i płakała przed Panem. I wylewała swój lament przed Bogiem i to jej pomagało. Też dobrym przykładem jest nasz Pan, Jezus. Znowu przykład z krzyża. Kiedy Go ukrzyżowano, Jezus zawołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to też był pewnego rodzaju lament skierowany do Ojca. Jezus nie gromadził tych negatywnych rzeczy w sobie, tych złych emocji, ale wylał przed Ojcem. I można powiedzieć, to jest zachęta dla nas, abyśmy robili tak samo. Niech negatywne rzeczy, niech ten ból, cierpienie nie zżerają nas od środka. Nie zostawajmy sami z tym bólem, ale wylejmy go przed Panem. Wylewajmy go przed Panem tak, jak to zrobił psalmista, tak jak psalmista uczy nas. Ale też musimy pamiętać, żebyśmy nie pozostawali tylko i wyłącznie na poziomie tego lamentu. Czy nie pozostawali z samym lamentem. Psalmista zrobił coś więcej ponad lamentowanie, ponad swój płacz. Można powiedzieć, że to, co negatywne, psalmista obrócił w pozytywne, obrócił w prośby, jakie skierował do Boga, związane z tą całą sytuacją, w jakiej się znalazł. Więc nasz lament, to, przez co przechodzimy, te doświadczenia, ten ból, cierpienie, też możemy obrócić ku dobremu, jeśli tylko skierujemy do Ojca w niebie nasze prośby związane z tym lamentem. Ale oczywiście te prośby muszą być zgodne z Bożą wolą. Nie możemy na przykład modlić się tak, jak modlił się psalmista o wylanie Bożego gniewu na naszych wrogów, czy o zemstę na naszych wrogach. Mamy błogosławić, a nie przeklinać. Mamy modlić się o dobre rzeczy dla naszych wrogów, więc w tej sytuacji musimy zobaczyć, co Pan Jezus nas uczy, o co możemy się modlić, jak możemy się modlić. Więc jeśli kierujemy jakieś prośby do Boga, to niech one będą zgodne z nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale módlmy się, Prośmy Ojca o interwencję, o Jego działanie, tak jak robił to psalmista. Przynośmy nasze prośby do Niego, tak jak to robił nasz Pan Jezus Chrystus. On, gdy był w ciele, zanosił swoje prośby, swoje błagania do Ojca i został wysłuchany. Więc swoim osobistym przykładem daje nam wzór do naśladowania, ale też poprzez różne obietnice, które nam złożył. Pan Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy przynosili nasze prośby do Ojca. Niech nasz lament, niech nasz ból, cierpienie obróci się w prośbę skierowaną do Ojca. I w końcu zachęcajmy się do trwania przy Panu. Niech to będzie naszą deklaracją, ta deklaracja, jaką złożył psalmista, niech też będzie naszą deklaracją, naszym pragnieniem, tak jak było to w przypadku psalmisty. W jego życiu nastąpiły zmiany, dużo się zmieniło, dużo stracił, ale to, co najistotniejsze, nie uległo żadnej zmianie. On nie przestał być częścią Bożego ludu, nie przestał być owcą Pana, a Pan dalej był jego Bogiem. Więc nie skupiajmy się na tym, czego nie ma, na tym, co straciliśmy, ale skupiajmy się na Panu, sławmy Go na wieki, głośmy Jego chwałę z pokolenia na pokolenie, trwajmy przy Nim, niezależnie od tego, co się będzie działo dookoła, trwajmy przy Nim, bo w tym jest nasze szczęście, w tym jest nasza radość i w Nim tylko możemy znaleźć ukojenie i pocieszenie. Więc trwajmy przy Panu, sławmy Jego imię, głośmy Jego chwałę z pokolenia na pokolenie. Amen.